Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jakiś czas temu w jednym z naszych odcinków opowiedzieliśmy Wam co nieco o maluchu, czyli kultowym Fiacie 126P, jednak za PRL-u w naszym kraju powstawały też inne samochody osobowe, które z biegiem lat stały się legendami. Pytanie tylko, czy słusznie? Który z powstałych wówczas samochodów miał specjalną wersję do jeżdżenia po torach? Która fura była bublem opchniętym nam przez Ruskich? Która była bublem opchniętym nam przez Włochów? A który z tych samochodów pokonał jedną z najlepszych fur w dziejach? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nasi konstruktorzy po wojnie chcieli wrócić do współpracy przedwojennej z koncernem Fiat. Plan był taki, żeby kupić od Włochów licencję na model 508 i produkować owy samochód u nas. Mielibyśmy zapłacić w szeroko pojętym barterze. Plan wydawał się całkiem spoko, ale wtedy zadzwonił Stalin i powiedział, że chyba nam się we łbach poprzewracało, bo dlaczego chcemy kupować licencję od Włochów, od tych kapitalistycznych świń, jak dzięki współpracy państw socjalistycznych można przecież zrobić tak samo dobry samochód. Nawet lepszy pewnie. Przy czym jak Stalin obiecuje wsparcie, to zazwyczaj nic dobrego z tego nie wynika i jest na to mnóstwo przykładów, a tutaj jeden z nich, bo faktycznie od przyjaciół ze wschodu dostaliśmy za darmo licencję na produkcję samochodu Pobieda M20. W pakiecie dostaliśmy również współpracę z radzieckimi inżynierami, którzy mieli pomóc naszym stworzyć polską wersję i rozpocząć produkcję. W zasadzie musieliśmy zapłacić tylko za dokumentację techniczną. 8 razy tyle, ile wyniosłaby nas współpraca z Włochami. Nie były to więc wesołe początki samochodu, który pierwotnie miał się nazywać Dar Wielkiego Stalina dla Bohaterskiego Narodu Polskiego. Szybko uznano jednak, że przy całej miłości do Stalina to nie jest najlepsza nazwa dla samochodu. To też zorganizowano plebiscyt wśród pracowników fabryki na Żeraniu, gdzie owa fura miała powstawać. I to właśnie ci ludzie zdecydowali, że jeden z najważniejszych samochodów w polskiej historii będzie się finalnie nazywał Warszawa. Dużo ładniej. Jako że, jak już wiecie, Warszawa była efektem współpracy z Sowietami, to jej premiera miała miejsce oczywiście nieprzypadkowo w rocznicę rewolucji październikowej w 1951 roku. Media zachwycały się nowym samochodem, który jednak miał całkiem sporo wad. O ile wygląd to kwestia gustu, tak inne rzeczy raczej ciężko tu komentować z uśmiechem, bo Warszawa była droga w utrzymaniu. Ta fura paliła jakieś 13 litrów na setkę. No ale dobra, to może w takim razie koni mechanicznych miała od zatrzęsienia pod maską. No nie, tylko 40, ale może to i dobrze, że moc była niewielka, bo widoczność w tym samochodzie była porównywalna z widocznością w czołgu. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że w przeciwieństwie do czołgu wewnątrz było dość komfortowo. Z czasem zaczęły powstawać różne wersje nadwoziowe, na przykład sedan czy pick-up. Jednak pick-up to wcale nie była najbardziej odjechana wersja Warszawy, jaką stworzyli nasi konstruktorzy, bo jak dla mnie przynajmniej mistrzostwem była wersja na tory. Ale nie na tory wyścigowe, tylko na takie zwykłe tory kolejowe. Oczywiście na te potrzeby trzeba było parę modyfikacji poczynić, mianowicie zablokować układ kierowniczy, no bo na torach średnio się przydaje, i z oczywistych względów zmienić też koła. Ale najlepszym patentem była możliwość uniesienia całej maszyny i przekręcenia jej o 180 stopni, żeby jechać w drugą stronę. No, czad. Ten specyficzny pojazd miał być używany przez kolejowych funkcjonariuszy, żeby sprawnie przemieszczać się między dworcami albo między posterunkami kolejowymi. Raczej nie planowano wprowadzić tego modelu do sprzedaży, wiecie, tak dla zwykłych obywateli, no bo jakby każdy mógł sobie, jak mu się podoba, jeździć po torach, to zderzenia z pociągami byłyby tylko kwestią czasu, a w takim starciu żaden samochód nie ma szans.
A już na bank taki, na naszej licencji.
Kolejną kultową gablotą z czasów PRL-u była Syrena, nad którą pracę rozpoczęto niedługo po tym, jak w swojej łaskawości Stalin wreszcie odwalił kitę. Niby nie ma to większego znaczenia, ale zawsze to przyjemnie podkreślić, że chłop umarł. Wracając jednak do Syrenki, to nasi konstruktorzy dostali naprawdę ambitne zadanie, bo mieli stworzyć wygodne wozidło dla wyróżniających się obywateli, korzystając w większości z podzespołów z Warszawy. Nie brzmi to łatwo, no ale hej, kto miał sobie poradzić lepiej niż nasi, co? Jeśli chodzi o napęd, to rozwiązanie okazało się dość nietypowe, ponieważ nasi inżynierowie wpierdzielili do nowego samochodu lekko przerobiony silnik do motopompy i o zgrozo zażarło to całkiem nieźle. O wiele dłużej zastanawiano się, z czego by tutaj zrobić nadwozie. Jeden z inżynierów, który najpewniej skończył inny kierunek niż materiałoznawstwo, zaproponował, żeby zrobić szkielet z drewna, a resztę ze sklejki i płyty pilśniowej. W zasadzie jedynym sposobem, żeby uczynić samochód jeszcze bardziej niebezpiecznym dla podróżujących, byłoby nabicie go od środka gwoździami. Na szczęście inny inżynier zaproponował, żeby może jednak użyć blachy, co było nieporównywalnie lepszym pomysłem, ale pamiętajmy, że panował komunizm i wszystko musiało być średnie. To też i tu wybrano opcję pośrednią. Duża część nadwozia faktycznie z blachy, ale już dach z płyty pilśniowej obciągniętej dermą. A jakie warunki panowały w tej blaszano-drewnianej klatce? Bardzo komfortowe i znakomicie, bo z racji osiągów człowiek miał tam spędzać mnóstwo czasu. Silniczek od motopompy pracował jak umiał najlepiej, ale generował tylko 27 koni mechanicznych i absolutnym maksimum możliwości było rozpędzenie tego samochodu do 90 km na godzinę. No ale dobra, może się czepiam za bardzo, bo to była pierwsza połowa lat 50. Natomiast były inne wady, które już wtedy waliły po oczach jak kielon metanolu. Co na przykład? Na przykład bagażnik. Był, ale bez klapy. Jak chciałeś coś schować, to trzeba było siedzenia składać z tyłu. Sam miałem zepsuty zamek w bagażniku kilka miesięcy, więc wiem, jakie to upierdliwe. Nie zapominajmy też, że cały czas człowiek nad głową miał dach z płyty pilśniowej, co w sumie nie było wielkim problemem do momentu dachowania. Do pierwszego tego typu zdarzenia doszło w 1955 roku. Szczęście w nieszczęściu, że stało się to podczas rajdu, gdzie kierowca jest zazwyczaj lepiej zabezpieczony niż taki normalny użytkownik i nic mu się nie stało. Jednak widok dachu, z którego wystawała drewniana płyta, przekonał nawet największych fanów tej konstrukcji do zmiany zdania i na szczęście dla innych kierowców oraz pasażerów postanowiono wprowadzić inne rozwiązanie. Liftingów Syrena przeszła odrobinę, ale najbardziej popularną i najbardziej przełomową wersją okazała się 105. Czemu przełomową? Bo jeszcze wersja 104 miała drzwi otwierające się odwrotnie. To znaczy nie do środka, bo to już by było całkiem kretyńskie, tylko tak jak drzwi od stodoły. I w sumie dzięki temu rozwiązaniu ów model niektórzy nazywali łapaczem kur. Jeśli zaś chodzi o tą nową wersję 105, to dodano też nowy układ hamulcowy, blokadę położenia siedzeń, odblaski, a z mniej istotnych rzeczy to zmieniono chociażby klamki, które komuś najwyraźniej bardzo przeszkadzały. W każdym razie uznano, że te zmiany są wystarczające i taką właśnie wersję podstawową Syreny sprzedawano przez 11 lat. Ostatnia Syrena zjechała z taśmy w roku 1983, ale nie kończy ona absolutnie sagi kultowych fur z PRL-u. O maluchu, jak już wcześniej wspomniałem, już niedawno wam mówiliśmy, to też opowiedzmy sobie o jego większym bracie, Fiacie. 125P. Niewiele by brakło swoją drogą, a ten samochód w ogóle nie zagościłby na naszych drogach. Czemu? Bo pod koniec lat 60., kiedy Syreny były już przestarzałe, o Warszawach to nawet nie wspominając, to postanowiono kupić licencję na nowe auto klasy średniej. I wtedy, tak jak Stalin jakiś czas wcześniej, postanowił zainterweniować pierwszy sekretarz Gomułka. Tylko że argumenty miał trochę inne, bo nie twierdził jak Stalin, że lepiej zrobić nowy samochód we współpracy z Sowietami, a wychodził z założenia, że po co w ogóle robić nowy samochód? Polacy to mają zapierdzielać w robocie, a nie myśleć o jakichś luksusach. Jak już gdzieś mają jechać, to są autobusy. I takie podejście raczej szybko uwaliłoby projekt, gdyby nie pan Cyrankiewicz z zawodu premier, a prywatnie ogromny fan motoryzacji, który wziął na klatę ciężar rozmowy z Gomułką i przekonał go, że już tam pies drapał zwykłych obywateli, ale milicja i urzędnicy muszą dostać coś nowego. Zaczęły się prace nad polską wersją Fiata 125, który Fiatem 125 był tylko w połowie. Druga połowa to był starszy model Fiat 1300-1500, który był już wtedy konstrukcją leciwą, to też wiele elementów było tańszych. A zatem tylko budę wzięto ze 125, a ogromną część podzespołów, w tym silnik, właśnie z tego starszego modelu. Nasi ochoczo zabrali się nie tylko do projektowania, ale też do wdrażania produkcji i tutaj pobili absolutny rekord ze wszystkich licencji udzielonych przez Fiata. Produkcja u nas zaczęła się już po 2 latach, w 1967 roku. O dziwo, silnik z tańszego modelu szybko zastąpiono innym. Zamiast 1.3 wstawiono jednostkę 1.5 i dzięki temu Fiat 125P mógł się rozbujać do zawrotnych 150 km na godzinę, a jak samochód tak mknie, to z zewnątrz ciężko zauważyć naprawdę fajne bajery, jak hamulce tarczowe, sztuczną skórę na siedzeniach, czy chyba najbardziej charakterystyczny element wnętrza tej fury, prędkościomierz. Nie była to forma zegara, ani tym bardziej wyświetlacza ciekłokrystalicznego, nie. To była pozioma skala, po której przesuwała się czerwona kreska. Trochę jakby ktoś położył poziomo termometr. Z biegiem lat różne elementy Fiata 125 się zmieniały, ale ten kultowy prędkościomierz wytrzymał kawał czasu. Wersje wyposażenia Fiata 125P były różne, zależnie od tego, jak ktoś stał z kasą albo jak wysoko zaszedł w partii. Wersja podstawowa była naprawdę surowa, próżno tam było szukać chociażby obrotomierza, o kołpakach nie wspominając. Te bajery miała wersja wyższa, dodatkowo można się tam jeszcze było cieszyć zagłówkami, podłokietnikiem czy bocznymi listwami, żeby sąsiad widział. Ale najbardziej sąsiada telepało, jak zimą wychodził na szluga na balkon i patrzył, jak ten z naprzeciw odśnieża swojego dużego Fiata i w pewnym momencie szron na jego tylnej szybie zaczyna znikać sam. I wtedy sąsiad już wiedział, że to jest wersja Lux, która poza grzaniem tylnej szyby miała jeszcze mocniejszy silnik, halogeny i pasy bezpieczeństwa. No i wtedy sąsiad ze łzami w oczach gasił szluga, szeptał pod nosem, że uczciwą pracą to się człowiek nie dorobi i wracał do mieszkania. Ponieważ Cyrankiewicz obiecał, że ta fura z założenia jest głównie dla służb, to i takie wersje musiały powstać. Zmodyfikowane pod siebie egzemplarze dostały milicja, a także pogotowie, bo wydłużone duże Fiaty jeździły też jako karetki. Nie jest to jednak aż tak fascynujące jak prototypy, które do produkcji nie weszły. Co na przykład? Może dawkujmy sobie przeżycia i zacznijmy od czegoś średnio kontrowersyjnego. Kabriolet, który wyglądał tak w dechę, że gdybyśmy zajechali nim na początku lat 90. na Bronx, to tamtejsza społeczność hip-hopowa momentalnie oddałaby nam hołd. Natomiast w większości zakładów blacharskich otoczono by nas boską czcią, gdybyśmy zajechali tam jamnikiem.
Czym, ziomuś?
Limuzyną powstałą przez, a jakże, zespawanie ze sobą dwóch Fiatów 125. Takich sześciodrzwiowych monstrów, mogących pomieścić 8 osób, powstało kilkadziesiąt, w tym wersje cabrio, które podejrzewam były tak podatne na złamania, co prawa człowieka w Korei Północnej. Niemniej jednak i tak jamnik to najpiękniejszy samochód świata w porównaniu do wersji kempingowej Fiata 125P, co, umówmy się, jest naprawdę ładnym określeniem na absolutną fuszerę polegającą na szybko dodaniu budy do Fiata 125. Nie wiem, pocieszcie się może tym widokiem chwilę. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu nie wierzę, że projektowanie trwało dłużej niż 5 minut. Ale może w takim razie nasi projektanci po prostu do tej pory nie trafili w swój ulubiony styl, bo ja absolutnie rozumiem, że nie każdy musi czuć projektowanie samochodów użytkowych. Niemniej jednak nasi mieli też okazję popisać się na poletku sportowym. Z jakim skutkiem? Fiat 125 Coupé wygląda tak, jakby nasi może i zatrudnili zdolnego projektanta, ale w wyniku strasznej pomyłki jego biuro umiejscowiono w kiblu w pociągu. Każdy, kto kiedykolwiek był w tym strasznym pomieszczeniu, wie, że ciężko tam ustać, a co dopiero rysować. No i wyszła straszna pokraka, która nawet jak jechała 170 na godzinę, bo była w stanie się rozbujać do takiej prędkości, to i tak każdy widział, że jest po prostu obleśna. Doprawdy nic nie zapowiadało, że po tak strasznej klapie projekt sportowej wersji Fiata 125 będzie kontynuowany, a jednak, i to z jakim skutkiem go kontynuowano, w roku 1977 na bazie Fiata 125P właśnie powstał FSO Ogar, samochód śliczny. Tylko co z tego, skoro była komuna i pewnego dnia jakiś urzędnik stwierdził, że nie, ten samochód nie odniesie sukcesu w naszym kraju i projektowi ukręcono łeb. Tyle dobrego, że jeden ogar zachował się do naszych czasów. Podkręcone wersje Fiata 125 robiły też całkiem niezłą robotę na światowych rajdach, co z radością podkreślały państwowe media, ale było jeszcze coś. Coś, co robiło znacznie lepszą marketingową robotę Fiatowi 125P. Otóż właśnie taką furą w pierwszych odcinkach serialu 07 Zgłoś się poruszał się porucznik Borewicz. Jako że, no, nie miejmy złudzeń, nawet tytuł to sugeruje, ten serial był polską odpowiedzią na Jamesa Bonda, tak zaryzykujmy stwierdzenie w takim razie, że Fiat 125P to był taki polski Aston Martin DB5. Przyszedł jednak moment, kiedy marzenia motoryzacyjne Polaków się zmieniły, bo Borewicz z polskiego Astona przesiadł się do polskiego Mustanga. Poloneza. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale owszem, był taki moment w historii, kiedy wielu Polaków uważało właśnie Poloneza za synonim luksusu. Tym bardziej, że nadwozie zaprojektował sam Giorgetto Giugiaro, gość tak kultowy dla świata motoryzacji, co Vincenty Witos dla polskich ludowców. I to nazwisko, Giugiaro, a nie Witos, żeby było jasne, pada praktycznie zawsze w kontekście historycznych rozmów o Polonezie, który swoją drogą znów był robiony w kolaboracji z Fiatem. Natomiast mniej chętnie dodaje się już, że Włosi opchnęli nam po prostu pomyje. Projekt, który leżał w szufladzie już parę lat i nikt inny go nie chciał. Szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że ten projekt naprawdę nieźle wpisywał się w polskie wymagania. Samochód przede wszystkim miał być bezpieczny i tego odmówić Polonezowi nie wolno. Miał naprawdę solidne zderzaki, które wytrzymywały zderzenia przy niewielkich prędkościach, a nie rozpadały się przy byle otarciu. Dodatkowo samochód miał też być tani, bo tak na serio to tylko buda była nowa, a podwozie i silniki miały być z dużego Fiata. To jednak sprawiło, że można było naprawdę sprawnie ruszyć z produkcją. Nazwa Polonez została wybrana w plebiscycie życia Warszawy i oczywiście odnosiła się do kultowego tańca, w którym swojego czasu lubowała się nasza szlachta, a biedota se mogła najwyżej popatrzeć. I ciężko o bardziej trafioną nazwę dla tego modelu za komuny, bo wtedy faktycznie tylko garstka najbogatszych mogła sobie na Poloneza pozwolić, a reszta Polaków mogła powzdychać do plakatów co najwyżej. Bo ile kosztował Polonez? Równowartość 88 średnich krajowych pensji. Jakbyśmy to mieli przeliczyć na dzisiejsze realia, to by było jakieś 460 tysięcy złotych. Co było w tak drogiej furze? Możecie się śmiać, ale całkiem sporo jak na tamte czasy. Welurowa tapicerka, czyli taka jak w pociągu. Ogrzewana tylna szyba, światła przeciwmgielne i teraz uwaga, bo te poprzednie to były na rozgrzewkę. Strefy kontrolowanego zgniotu z dwóch stron i pasy bezpieczeństwa z napinaczami, co było sporą rzadkością. Gdy do tego dorzucimy solidne nadwozie i zegary jak ze statku kosmicznego, to faktycznie w Polonezie można się było poczuć jak magnat Polski Ludowej. Gorzej jak przychodziło do dość podstawowych manewrów w czasie jazdy, takich jak skręcanie. O parkowaniu nie wspominając. Polonez miał promień skrętu niewiele mniejszy od lotniskowca, a do tego słupki z tyłu utrudniały widoczność tak strasznie, że przy cofaniu na wszelki wypadek lepiej się było wcześniej przeżegnać. Polonez był samochodem wyjątkowym z wielu względów, jednak jedna rzecz jest szczególnie zabawna, bo z reguły jest tak, że im jakiś samochód produkowany jest dłużej, tym jego podstawowe wersje z czasem są coraz lepiej wyposażone, ale nasz Poldek w latach 80. postanowił zadrwić z tego trendu i kolejne wersje podstawowe były wyposażone gorzej. A tak naprawdę chodziło o to, że przyszedł kryzys i trzeba było przycinać na wyposażeniu samochodów i w pewnym momencie doszło do tego, że z podstawowej wersji Poloneza wyleciała nawet lampka z bagażnika.
A po co lampka? Jak i tak nie ma co do bagażnika wsadzać.
Z uwagi na wspomniany kryzys, nasi konstruktorzy nie za bardzo mieli okazję poszaleć z różnymi wersjami Poloneza. Największy wybór pojawił się już po upadku komuny, ale dla porządku warto wspomnieć, że trwały chociażby prace nad wersją coupé. Tutaj nad nadwoziem nie ma się za bardzo co rozwodzić, z jednym wyjątkiem, uwaga, spoiler... Chodzi o spoiler, który był też esencją późnego komunizmu, bo działał średnio, bo był mały, za to był tani, bo był z gumy. Skończyło się na 300 egzemplarzach i w tej chwili podejrzewam, że większość z Was nie robi sobie nadziei, że Polonez w związku z tym wszystkim odniósł jakieś druzgocące sukcesy w wyścigach, prawda? A nie słusznie. bo podkręcony polonez nie tylko zajął 10. miejsce w generalce rajdu Portugalii w 1980 roku, ale 4 lata później dokonał czegoś, co wydawałoby się równie niemożliwe, co pokonanie Bayernu Monachium przez tutti frutti rozpędziny. Mianowicie polonez. Przypominam, że podkręcony, ale polonez pokonał w równoległym wyścigu po torze owalnym kultowe Audi Quattro. A to nie wszystko, bo jeszcze 2 lata później zajął 2. miejsce w swojej klasie w rajdzie Akropolu. W sumie trochę dziwne jest to, że mając to wszystko na uwadze, nieporównywalnie gorzej polonez radził sobie w rajdach organizowanych w krajach komunistycznych, ale może lepiej mu było na zachodzie. Nie bardzo mnie to dziwi w sumie. Czy nasza motoryzacja za czasów PRL-u była wybitna? Nie, nie oszukujmy się. Niemniej jednak po pierwsze, jakaby nie była, to za komuny nasza rodzima motoryzacja radziła sobie lepiej niż dziś, a poza tym w wielu przypadkach te projekty to dowód na to, że nasi konstruktorzy, gdyby mieli lepsze warunki, to swoimi projektami byliby w stanie podbić świat. Tym bardziej, że nie tylko osobówkami nasza motoryzacja stała. Były też fury użytkowe jak Nys, jak Żuk, ciężarówki nie do zdarcia czy transport masowy. O tych wszystkich konstrukcjach, plus o wiele więcej o tych dziś przedstawionych, przeczytacie w nowej książce Historii bez cenzury. I straszno, i śmieszno, PRL. Oczywiście nie o samej motoryzacji jest 5. część papierowej Historii bez cenzury, bo znajdziecie tutaj spojrzenie na czasy PRL-u z różnych perspektyw. Dowiecie się chociażby, jak działały służby bezpieczeństwa, jakie wielkie gwiazdy przyjeżdżały do naszego kraju, jakie miały rozrywki, kto naprawdę odbudował nasz kraj po wojnie, czy Gierek był dobry, czy zły. Generalnie wreszcie ta epoka stanie się bardziej zrozumiała. Książkę kupicie w naszym sklepie hobbyware.pl i to jest jedyny sposób, żeby dostać ową książkę z autografem autora, czyli z moim. Wbijajcie koniecznie link, znajdziecie w opisie, a my widzimy się niebawem. Muszę znaleźć, dajcie mi chwilę. Albo nagrać jeszcze raz najlepiej. To był... tak jakby... to... A! Co to było, panie?